panie redaktorze. Pytanie tym razem od palacza. Pali pan mnóstwo papierosów, czy bez żadnych konsekwencji? A jak u pana z alkoholem?
Maison Lafitte, 11 sierpnia 2000 roku. Jerzy Giedroyć, legendarny redaktor kultury, bierze udział w internetowym czacie.
Z alkoholem umiarkowania. Lubię alkohol, przede wszystkim poza winem whisky, no ale niestety muszę bardzo poważnie to ograniczyć. Nie rezygnując. Natomiast papierosów nie będę rezygnować, tym bardziej, że w moim przekonaniu nikotyna bynajmniej nie powoduje tak ciężkich chorób, o których propaganda podaje.
Te pytania są bardzo interesujące, często dotykają spraw, o których właśnie jesteśmy ciekawi, a nie mieliśmy do tej pory nigdy okazji na przykład redaktora usłyszeć wprost odpowiedzi.
Pan Andrzej Grabowski, moderator całego wydarzenia.
Ośmielę się powiedzieć, że jak dotychczas jest pan pierwszym człowiekiem czatującym, mającym tak sędziwy wiek. Przede wszystkim gratulacje i życzenia dalszego zdrowia. Czy sądzi pan, że wiek jest barierą stawianą internetowi, czy nie?
Myślę, że na pewno nie jest żadną barierą.
Pani Agnieszka Szypulska, wpisująca odpowiedzi redaktora w komputer.
Tak, robię to po raz pierwszy w swoim życiu.
Kolejne pytanie. Ono się tutaj musi pojawić na ekranie. Czasami są pewne drobne opóźnienia w sensie przesyłu, ale wszystko jest w porządku. Kolejne pytanie. Dlaczego nie przyjął pan orderu Orła Białego?
Nie przyjąłem po prostu dlatego, że trzymam się zasady nie przyjmowania odznaczeń państwowych. Polski. To zasadę miałem również i przed wojną. Jedyne polskie oznaczenie, jakie miałem, to był tak zwany guzik, to znaczy medal za dziesięciolecie pracy państwowej. Można dodać jeszcze, a propos odznaczeń, miałem takie bardzo zabawne wydarzenie w latach 30., kiedy pracowałem w biurze prasowym Rady Ministrów. Siedziało się w tym biurze zawsze bardzo długo, dlatego że posiedzenia Rady trwały w nieskończoność. I w oczekiwaniu zakończenia posiedzenia po prostu bawiliśmy się. Wobec tego obcięliśmy wszystkie guziki w ogóle u Konrada Wrzosa, redaktora ilustrowanego Kuriera Codziennego Krakowskiego, jednego z najpopularniejszych wielonakładowych pism krajowych. I mnie wypadł taki duży kościany guzik od kalesonów. Następnego dnia było, prawda, przyjęcie w ambasadzie francuskiej u La Roche, gdzie zaznaczono, że trzeba przyjść z oznaczeniami. Wobec tego ten guzik wpiłem sobie do marynarki. I pan Wer, który był w protokole dyplomatycznym MZ-u i niesłychanie snobowo się na wszystkie oznaczenia snobowo się ze swoją znajomością wszystkich oznaczeń, niespokojnie ciągle mnie oglądał i wreszcie zapytał się nieśmiało, a co to za oznaczenie, które pan nosi? Jak ja mu powiedziałem, uważał to za rzecz zupełnie niepoważna i niedopuszczalna, żeby w ten sposób były niedoceniane role odznaczeń i orderów. I powiedziałem mu zresztą, że to jest, prawda, odznaczenie dla ludzi, którzy pracują dla państwa i mają z tego guzik. Właściwie takich zabawnych rzeczy było stosunkowo niewiele. Normalnie to były rzeczy bardzo ponure.
Wpisana odpowiedź?
Tak.
Jak się pan czuje, odpowiadając na pytania ludzi, którzy pozostają dla pana całkowicie anonimowi?
Trochę dziwnie. Jestem człowiekiem kameralnym. Nigdy nie występowałem publicznie na jakichś większych zebraniach, coś takiego, gdzie mówi się też do jakiegoś tłumu, który dla mnie jest anonimowym.
Nie wiem, mam jakieś pewne drobne opóźnienia między komputerami, ale wszystko jest w porządku. Tamten szybciej podaje niż ten. Cóż, technika też ma swoje słabości, ale tak, teraz się pojawiło. Ponad 150 osób już się do nas dobija i cały czas nieustannie dochodzą kolejne osoby. Pytanie o pieska. W pana życiu zawsze kręcą się psy. Pamięta pan najzabawniejszą historię, jaka się z którymś wydarzyła?
U nas jest w Lefice tradycja chowania psów, specjalnie kokerów. Zaczęło się to bezpośrednio po naszym usadowieniu się w Maison Lafitte. Wtedy otrzymaliśmy szczeniaka, który przyjechał zresztą bombowcu i jeszcze ze środkowego wschodu, prawda, i którego nam ofiarowano. To było takie jakby nawiązanie do naszej przeszłości wojskowej. Tego psa byliśmy niesłychanie przyzwyczajeni i od tego czasu jest u nas tradycja, że wszystkie psy następne były kokerami.
To opóźnienie już zrozumiałem, dlaczego jest między komputerami, bo przecież to musi zawędrować na serwer do Krakowa i wrócić z Polski do mnie, więc dlatego jest różnica między pytaniami. Panie redaktorze, już 160, kolejna dziesiątka doszła. I teraz będzie pytanie od ucznia Liceum Ukraińskiego w Białymborze. Chciałbym panu podziękować za duchowe i finansowe wsparcie budowy internatu dla młodzieży ukraińskiej i jednocześnie zapytać, jak widzi pan przyszłość stosunków polsko-ukraińskich. Czy pana zdaniem dojdzie do pojednania polsko-ukraińskiego na wzór pojednania polsko-niemieckiego?
Jestem przekonany, że do tego musi dojść po prostu w wspólnym interesie. Wiem, że postępuje, bo z dużym trudem, dlatego że ciągle w społeczeństwie jest pamięć Brzezi na Wołyniu, który niepotrzebnie się zadrażnia. W moim przekonaniu to są rzeczy, które muszą przeminąć. Weźmy przykład Niemiec. Morze krwi między Polską a Niemcami jest bez porównania większe od wydarzeń na Wołyniu. No i jednak dziś społeczeństwo polskie zaakceptowało współpracę z Niemcami. Dlaczegoż to nie nastąpi z Ukraińcami? Tu są względy psychologiczne. Polacy mają niestety kompleks niższości wobec Zachodu i bardzo przesadny kompleks wyższości wobec Wschodu. Przypuszczam, to jest jeden z powodów, który to utrudnia. No i polska megalomania. Bo Polacy nie mogą zrozumieć, prawda, że tego rodzaju koncepcje, jak idea jagiellońska, jak koncepcje chociażby federacyjne marszałka Piłsudskiego, były przez narody wschodnie odbierane jako dowód polskiego imperializmu. Jedyną rzeczą pozytywną to, że społeczeństwo zaakceptowało obecne granice wschodnie i nikt już nie myśli o ponownej inkorporacji Lwowa czy Wilna. To jest może największy sukces naszej działalności, bo w latach 30. rzuciliśmy po raz pierwszy koncepcję oddania Wilna i Lwowa za cenę normalizacji naszych stosunków z tymi krajami.
Teraz pytanie kolejne. Na czym polega zasadnicza różnica w uprawianiu polityki dziś i tym, jak ją uprawiano w przeszłości, którą pan jeszcze pamięta, na przykład przed wojną?
Jeśli idzie o polską politykę, obserwuję tylko kolosalną degradację. Walki partyjne w Polsce nie były nowością. To miało miejsce również i przed wojną, ale jednak zachowane były jakieś formy kulturalne. Dzisiaj dominuje no po prostu zwykłe chamstwo, które jest nie do zniesienia.
Ile mamy pytań do tej pory? 179?
179 osób.
Ale za momencik, tylko je najpierw puszczę, żeby pani Agnieszki nie zamordować, bo musi mieć czas, żeby to wpisać. Czy puściła pani już, tak? Kolejne pytanie. Niewiele wiem o panu, a tu taki szum wokół tego czata. Gdyby pan miał siebie scharakteryzować w jednym zdaniu, to jakie ono by było?
To bardzo trudna odpowiedź. Ja myślę, że cechą najbardziej charakterystyczną u mnie to jest kwestia uporu. No i powiedziałbym usposobienia, jakby to określić, apokaliptycznego. To znaczy, jeżeli są jakieś katastrofy, to jest bardzo...
Może tego nie rozwijajmy, bo ktoś prosił jednym zdaniem. Teraz zrobimy...
Dobrze.
Ale niech pan redaktor dokończy. To ładna odpowiedź.
Tylko najpierw puścimy, a potem rozwijajmy, bo jak się załóżmy czeka, to potem to już jest jakby dodane, czyli jest jakby bonus, jak to się mówi.
Czyli?
To na mnie moment był bardzo zabawny. Wtedy mam okres senności i dopiero po paru godzinach jakiejś drzemki zaczynam funkcjonować już z pomysłami, co należy robić, jak się do tych rzeczy ustosunkowywać. Następuje jakaś taka regeneracja, znaczy te katastrofy w pewnym sensie dopingują moją działalność i moją wyobraźnię.
No teraz będzie trudne pytanie. Ktoś, kto ma, używa pseudonimu w ogóle Rybka Opiatowa, a ja tak jak Mrożka pytam pana o największe świństwo, które pan w życiu uczynił.
Może trudno to nazwać świństwem, ale jeżeli mam sobie coś do wyrzucenia, to to, że poświęciłem swoje życie osobiste i ludzi mnie bardzo bliskich dla po prostu działalności politycznej.
Pytanie, które jak gdyby nawiązuje do poprzedniej odpowiedzi. Poświęcił się pan ideom, a jak było u pana w życiu z kobietami?
Pyta kokiet, żeby było śmiesznie.
No. Zawsze bardzo ceniłem współpracę z kobietami i zawsze byłem zdania, że one reprezentują w Polsce element najbardziej wartościowy, znacznie bardziej wartościowy od mężczyzn. Są konsekwentne, bardziej inteligentne i zdolne do bardzo wielkich poświęceń. Nie wyobrażam sobie działalności politycznej bez udziału kobiet. Pod tym względem one odgrywały bardzo dużą rolę w mojej działalności.
Kolejne pytanie. Pani Zofia Herz zawsze jest jakoś tak w cieniu pana. Dlaczego tak się dzieje?
No, Zofia Herz, której rola w kulturze jest ogromna, jest takim, prawda, suflerem. Wszystkie takie szare eminencje zawsze znajdują się w cieniu.
187 uczestników.
Tak, średnio przy takich czatach z postaciami literatury czy kultury jest około 100.
Także jak było w przypadku Mrożka?
W przypadku Mrożka było 160 osób. W szczycie, bo to jest, się przewija więcej osób, bo niektórzy wchodzą, niektórzy być może się wyłączają, bądź ich rozłącza. Także pełną liczbę to będziemy mieli z danych od nas z serwera. Teraz kolejne pytanie. Czy dzisiaj na polskiej scenie politycznej jest osoba, wobec której mógłby pan użyć określenia mąż stanu?
Nie, takiej osoby nie widzę. Niestety nie widzę.
Chwileczkę, musi się wyświetlić. Teraz znowu napływają nowi uczestnicy. Rozumiem, że jeszcze chwilkę pan redaktor nam poświęci i da znak, kiedy powie basta, tak? Jak to jest, gdy ma się tyle lat, co pan? Pyta Marianna.
Nie najlepiej, dlatego że jest rzeczą bardzo trudną, że człowiek czuje się coraz bardziej samotny. Ludzie, których znałem, z którymi współpracowałem, kolejno wymierają. Także to są te minusy długowieczności. Poczucie osamotnienia.
Znowu znacząco wzrasta ilość uczestników. Myślę, że też te wasze materiały z trójki. Jak pan redaktorze jeszcze sądzi? Ze trzy pytania jeszcze, czy jak pan uważa?
No, to zależy już od panów.
Bo tych pytań przychodzi
10 minut.
Dobrze. Kogo mógłby pan wskazać jako spadkobiercę i kontynuatora idei kultury?
Takiego następcy i kontynuatora absolutnie nie widzę. Pismo tego typu jak kultura jest pismem jednego człowieka.
Takie pytanie wybrałem. Zaimponował mi pan, pyta Anna, 26-letnia, jak się domyślam, z pseudonimu. Myślałam, że jest pan starym zgredem, a tu pełna trzeźwość umysłu. Czym pan się żywi, że zachowuje pan taką jasność umysłu?
Je wszystko, co nie powinien.
Pan Henryk Giedroyć to powiedział.
Tak, proszę powiedzieć, że pan brat.
Zupełnie się z nim zgadzam.
Lubi tylko to, czego nie powinien jeść.
Pani Zofia Hercowa dorzuciła.
Lubię kuchnię litewsko-rosyjską. A więc kuchnia dosyć ciężka. No ale w moim przekonaniu to jest jedna z najlepszych z kuchniami na czele.
Dziękujemy panu, panie redaktorze, za spotkanie z internautami. Dostajemy dużo pytań. Kiedy następne, jeszcze dłuższe spotkanie?
Jestem również bardzo wdzięczny za tą rozmowę, która dla mnie była bardzo ciekawym eksperymentem. Czy nastąpi dalsze spotkanie, to trudno powiedzieć. Nie wybieram się, co prawda, umierać, ale muszę się liczyć z tym, że jakiś koniec może nastąpić. I tutaj chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Mianowicie tak się składa, że praca dla Polski, której ostatecznie poświęciłem swoje życie, jest pracą bardzo niewdzięczną, przynoszącą dużo rzeczy niedobrych. I to jest los wszystkich. I w każdym razie zdecydowałem, że jeżeli będę pochowany, to tutaj w Maison Lafitte, z zastrzeżeniem, że moje zwłoki nie mogą być pod żadnym pretekstem przenoszone gdzie indziej. Ani przenoszone do Polski.